Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Trip to Echo Spring on Writers and Drinking to książka Olivii Lange z pogranicza biografii literackiej, reportażu z podróży i osobistego eseju o uzależnieniu. Autorka przemierza Stany Zjednoczone, odwiedzając miejsca związane z 6 twórcami XX wieku F.
Scottem Fitzgeraldem, Ernestem Hemingwayem, Tennessee Williamsem, Johnem Berrymanem, Johnem Cheeverem i Raymondem Carverem.
Interesuje ją pytanie, dlaczego alkohol tak często pojawia się w opowieściach o wielkich amerykańskich pisarzach, ale nie szuka jednej prostej odpowiedzi.
Zestawia ich utwory, życiorysy, relacje rodzinne, choroby psychiczne, próby leczenia i epizody trzeźwości.
Tytuł nawiązuje do whisky z dramatu Williamsa Kotka na gorącym blaszanym dachu, a zarazem do podróży w głąb mitu o pijącym geniuszu.
Lange pokazuje, że alkohol bywał chwilowym środkiem przeciw lękowi, wstydowi czy samotności, lecz z czasem niszczył zdrowie, więzi i zdolność do pracy.
Jej celem nie jest moralizowanie, tylko odebranie temu mitowi jego uwodzicielskiej prostoty. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, 6 biografii jako wspólna mapa amerykańskiego alkoholizmu, Lange nie tworzy 6 odizolowanych portretów. Układa losy Fitzgeralda, Hemingwaya, Williamsa, Berrymana, Cheevera i Carvera w sieć powiązań literackich, pokoleniowych oraz geograficznych. Berriusza między innymi do Nowego Jorku, Nowego Orleanu, Key West, St. Paul i na północny zachód kraju, ponieważ miejsca te pomagają zobaczyć, jak kultura, status społeczny i środowisko artystyczne współtworzyły warunki picia. Taka konstrukcja odróżnia książkę od zwyczajnej biografii zbiorowej. Trasa nie jest dekoracją, lecz sposobem badania, jak doświadczenia zapisują się w przestrzeni i pamięci.
Dobór autorów umożliwia też uchwycenie różnic. Są tu pisarze o wielkiej sławie i ci, których uznanie przyszło później, twórcy prozy, dramatu i poezji, osoby pochodzące z odmiennych regionów oraz środowisk.
Nie znaczy to, że Lange uznaje alkoholizm za jednakowe doświadczenie. Przeciwnie, pokazuje jego zmienność od towarzyskiego picia, które zyskuje kulturową aprobatę, po przymus, izolację, hospitalizację i rozpaczliwe próby zaprzestania. Wspólny motyw nie usuwa indywidualności tych życiorysów. To zestawienie ma ważny skutek interpretacyjny.
Czytelnik widzi, że legenda alkoholowego pisarza nie powstała tylko z prywatnych słabości. Zmatniały ją męskie wzorce zachowania, publiczny wizerunek autora i skłonność odbiorców do mylenia autodestrukcji z autentycznością.
Lange bada więc zarówno ludzi, jak i kulturę, która ich picie potrafiła podziwiać. Po drugie, demontaż mitu, że alkohol jest źródłem literackiego geniuszu. Centralnym zadaniem książki jest zakwestionowanie wygodnego przekonania, że alkohol stanowi paliwo twórczości.
Lange zaprzecza, że niektórzy z opisywanych autorów tworzyli podczas okresów intensywnego picia. Zwraca jednak uwagę, że sama zbieżność nie dowodzi związku przyczynowego.
Czytelnik może łatwo zapamiętać kieliszek w ręku sławnego pisarza i przeoczyć lata ćwiczenia warsztatu, redakcji, lektury oraz pracy wykonywanej mimo choroby, a nie dzięki niej.
Alkohol może początkowo dawać pozór odwagi lub swobody. Osłabia napięcie i zahamowania, dlatego osobie cierpiącej na lęk może wydawać się narzędziem kontaktu ze światem.
Lange konsekwentnie pokazuje jednak dalszy ciąg rosnącą tolerancję, utratę kontroli, pogorszenie nastroju, problemy z pamięcią, konflikty i ograniczenie możliwości pracy.
W tym ujęciu picie nie jest romantycznym skrótem do wyobraźni, lecz mechanizmem, który może chwilowo łagodzić cierpienie, jednocześnie je wzmacniając.
Autorka nie zastępuje starego mitu równie prostym hasłem, że talent i uzależnienie nigdy się nie stykają. Jej argument jest ostrożniejszy.
Wielka literatura może powstawać w pobliżu katastrofy, ale nie oznacza to, że katastrofa ją wytwarza.
U wielu bohaterów ważniejszym warunkiem odzyskania sprawczości okazuje się trzeźwość, pomoc innych ludzi, albo choćby możliwość uporządkowania codzienności.
Książka przywraca więc proporcje między dziełem a ceną płaconą za nauk. Po trzecie, picie jako krótkotrwała ulga, która pogłębia lęk i cierpienie.
Lane analizuje alkoholizm nie jako wadę charakteru, ani efekt samej artystycznej ekscentryczności, lecz jako złożoną odpowiedź na cierpienie. W książce pojawiają się wątki lęku, depresji, samotności, traum rodzinnych, wstydu i trudności w bliskich relacjach.
Autorka korzysta również z podstawowych ustaleń o działaniu alkoholu na układ nerwowy. Substancja może chwilowo uspokajać, między innymi przez wpływ na procesy hamujące w mózgu, ale po ustąpieniu działania często zwiększa napięcie i destabilizuje nastrój. Ten cykl pomaga wyjaśnić, dlaczego racjonalna wiedza o szkodach nie wystarcza, by przerwać picie.
Jeśli alkohol przynosi natychmiastową ulgę w panice czy bezsenności, może zostać odebrany jako rozwiązanie problemu. Następnie skutki kaca, odstawienia, konfliktów i zaniedbań tworzą kolejne źródła cierpienia, które znowu skłaniają do sięgnięcia po drink.
Lane nie przedstawia tego jako uniwersalnej diagnozy dla wszystkich osób pijących, lecz jako istotny wzór widoczny w życiu jej bohaterów.
Ważna jest także perspektywa osób bliskich. Uzależnienie dotyka nie tylko pijącego, lecz również partnerów, dzieci, przyjaciół i współpracowników.
Osobiste doświadczenia autorki związane z dorastaniem w rodzinie dotkniętej alkoholem nadają tej części książki emocjonalną wagę, ale nie zmieniają jej w prostą autobiografię.
Dzięki temu analiza nie odrywa biologii uzależnienia od jego rodzinnych i społecznych konsekwencji.
Po czwarte, podróż i krajobraz jako metoda czytania życia oraz twórczości. W The Trip to Echo Spring podróż przez Amerykę jest metodą interpretacji, a nie tylko ramą narracyjną.
Lane odwiedza miasta, domy, bary i regiony związane z autorami, próbując zestawić materialny krajobraz z obrazami obecnymi w ich utworach i biografiach.
Dzięki temu książka łączy badanie archiwalnych faktów z obserwacją współczesnej przestrzeni.
Czytelnik nie dostaje suchego katalogu dat, lecz widzi, że literacka legenda wyrastała z konkretnych miejsc klas społecznych i obyczajów.
Ta perspektywa psychogeograficzna ma też swoje ograniczenia, których książka świadomie nie ukrywa.
Miejsce nie daje bezpośredniego dostępu do czyjegoś wnętrza, a późniejszy podróżnik zawsze patrzy przez własne lektury i doświadczenia.
Lane nie udaje więc bezstronnej badaczki stojącej poza tematem.
Jej obecność, wspomnienia rodzinne i reakcje na odwiedzane lokalizacje są częścią sposobu, w jaki rozumie cudze historie.
Połączenie podróży, krytyki literackiej i eseju pozwala uniknąć fałszywej pewności, że życiorys całkowicie wyjaśnia dzieło.
Autorka czyta teksty swoich bohaterów w świetle ich zmagań, ale nie redukuje ich do dokumentów choroby.
Krajobraz otwiera pytania o pamięć, męskość, sławę i samotność, zamiast mechanicznie rozstrzygać ich sens.
To szczególnie wartościowe dla czytelników zainteresowanych tym, jak literatura i realne życie wzajemnie się oświetlają, choć nigdy nie są tym samym.
Na koniec, trzeźwość, leczenie i granice jednoznacznych odpowiedzi. Choć książka opisuje wiele upadków, nie kończy się na obrazie nieuchronnej klęski.
Lane przygląda się także leczeniu, okresom abstynencji i wysiłkowi potrzebnemu do odzyskania życia poza alkoholem.
Szczególne znaczenie ma w tym kontekście Raymond Carver, którego późniejsza twórczość i trzeźwość pokazują, że rezygnacja z picia nie musi oznaczać utraty artystycznego głosu. Przeciwnie, może stworzyć warunki dla pracy bardziej regularnej oraz relacji mniej podporządkowanych chaosowi uzależnienia. Autorka nie oferuje jednak uniwersalnej recepty. Pita o wzajemne oddziaływanie problemów psychicznych i alkoholu, lecz nie rozstrzyga definitywnie, co było pierwsze w każdym przypadku.
To intelektualnie uczciwe, ponieważ biografie nie dają się sprowadzić do jednej przyczyny. Cierpienie może prowadzić do picia, a picie może następnie pogłębiać cierpienie.
Do tego dochodzą temperament, presja zawodowa, relacje rodzinne, dostęp do opieki i publiczne przyzwolenie na nadużywanie alkoholu.
Książka bywa odczytywana jako bliska językowi wspólnot abstynenckich, ponieważ mocno akcentuje wartość trzeźwości.
Nie jest to jednak argument, że każda osoba pijąca jest uzależniona, ani że wszyscy twórcy przechodzą tę samą drogę.
Jej najważniejsza lekcja jest bardziej konkretna romantyczna opowieść o używkach, często zasłania fakt, że uzależnienie zawęża wybór.
Odzyskiwanie zdrowia oznacza przede wszystkim odzyskiwanie możliwości pracy, bliskości i decyzji.
Podsumowując,
The Trip to Echo Spring warto polecić przede wszystkim czytelnikom biografii literackich, osobom zainteresowanym amerykańską literaturą XX wieku oraz tym,
którzy chcą myśleć o uzależnieniu poza schematem sensacyjnej opowieści o skandalu.
Nie trzeba znać wszystkich utworów Fitzgeralda, Hemingwaya, Williamsa, Berrymana, Cheevera i Carvera.
Znajomość ich książek pogłębia lekturę, lecz Lange dostarcza wystarczającego kontekstu, by zrozumieć wagę ich losów i miejsce w kulturze.
Intelektualną korzyścią z lektury jest przede wszystkim ostrożniejsze spojrzenie na związek sztuki z cierpieniem.
Książka uczy odróżniać fascynującą legendę od rzeczywistych konsekwencji nadużywania alkoholu, rozbitych relacji, chorób, lęku, utraty kontroli i ograniczeń w pracy.
Może też pomóc lepiej rozumieć, dlaczego proste oceny moralne nie wyjaśniają mechanizmów nałogu. Nie jest poradnikiem leczenia, ale daje język do rozpoznania napięcia między chwilową ulgą a długofalową szkodą. Na tle typowych książek o pijących pisarzach wyróżnia ją forma.
Lange nie ogranicza się do anegdot biograficznych ani do analizy dzieł.
Łączy podróż po Stanach Zjednoczonych, krytykę literacką, elementy naukowego objaśnienia i osobistą refleksję. Dzięki temu nie mitologizuje swoich bohaterów, lecz nie odbiera im również złożoności.
To książka wymagająca emocjonalnie, lecz cenna jako precyzyjne studium twórczości, uzależnienia i kultury, która zbyt łatwo myli autodestrukcję z geniuszem.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Olivia Lange, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.